Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Umiłowani, nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka. Bóg jest miłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak on sam trwa w światłości, wtedy mamy jedno z drugim współuczestnictwo. A krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg, będąc wiernym i sprawiedliwym, odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli powiemy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. I tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, padł straszny gniew. Posłał oprawców do Betlem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do 2 lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci, nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Owszem, mędrcy się wymknęli i inną drogą wracali do ojczyzny, ale z doświadczenia tamtych czasów wiedzieli, że panujący bardzo często likwidują tych, którzy ewentualnie by im zagrozili. Więc może nie byli aż tak bardzo zdziwieni. Ale dlaczego Bóg tak wyreżyserował to przyjście mędrców ze wschodu, że w świadomości Heroda Wielkiego powstało wielkie trzęsienie ziemi? Bo to gwiazda przed Jerozolimą znikła. Trzeba było się zgłosić do panującego w Jerozolimie. Trzeba było poprosić uczonych w piśmie, kapłanów, wziąć Pismo Święte, ale już za Jerozolimą na nowo gwiazda, to znaczy anioł prowadzący, przyprowadził ich na miejsce, gdzie było dziecię. Konsekwencje tej wizyty okazały się bardzo bolesne dla świętej rodziny, bo byli skazani na stres, na tułaczkę, w końcu z małym dzieckiem, kawał drogi do Egiptu. Bardziej tragiczny los spotkał te dzieci, które były w wieku od 2 lat poniżej. Giuseppe Ricciotti, sławny biblista, już nieżyjący włoski, szacuje, że mniej więcej zginęło od 20 do 30 chłopców w Betlem, która była małą mieściną i okolicy. No wyobrażam sobie, ile to wniosło bólu i cierpienia w życie tych matek, ojców, krewnych. I jaki wstrząs był dla całej Palestyny, dla Jerozolimy też. Gdyby w tym czasie nam Bóg dał władzę, to byśmy wiedzieli, jak ten problem rozwiązać. Czyż nie łatwiej byłoby co nieco wcześniej jeszcze powołać na łono Abrahama Heroda Wielkiego i wtedy święta rodzina by nie była skazana na tułaczkę i te dzieci by żyły. No proste, proste. Przyspieszyć życie wieczne Herodowi, gdy zaplanował już to. A zwróćcie uwagę, że jakieś głębokie racje kryły się za tym, że Bóg grzesznika zostawił, a jego grzechem obciąża i świętą rodzinę, no i te niewinne dzieci. I znamienne, że uciekajcie do Egiptu, bo właśnie ucieczka do Egiptu będzie kluczem i powinna być kluczem, co oznacza ta rzeź niewiniątek. To nie po raz pierwszy w historii zginęły niewinne dzieci za łobuzów politycznych, którzy z siebie kreowali bogów historii. To nie po raz pierwszy. Jeżeli Duch Święty przez Mateusza umieszcza to wydarzenie na początku jego Ewangelii, to znaczy, że chce powiedzieć i Jerozolimie, i nam przez stulecia, że Ewangelia Mateusza nawiązuje do wyprowadzenia Izraela przez Mojżesza z Egiptu. Jest to wyprowadzenie pełne bezgranicznego miłosierdzia Boga dla grzesznika, dla grzeszników. Jakim był Faraon i Egipcjanie, nie chcąc utracić takiej liczby niewolników darmowych. Ale Księga Wyjścia niezbyt czytelnie to wyraża, że gdy Bóg wyprowadził Izraela z tej niewoli zewnętrznej, dał też na górze Synaj dekalog i przymierze, by wyprowadzać Izraela z niewoli wewnętrznej. Że niewola zewnętrzna, którą im narzucił Faraon, to był tylko zewnętrzny znak, jakby sakrament, że Faraon jest w niewoli wewnętrznej, że ludzkość, rodzina ludzka, każdy człowiek, jeżeli nie jest napełniony Bogiem, potencjalnie jest Faraonem i potencjalnie może smutną rolę odgrywać w historii. Dlatego Bóg nam daje Ewangelię Mateusza, daj nam nowego Mojżesza, o którym onego czasu wam czytałem w Księdze Powtórzonego Prawa, która to księga jest komentarzem do przymierza na Synaju, komentarzem do dwóch tablic. Pan Bóg twój zbudzi ci proroka spośród braci twoich podobnego do mnie, który spełni podobną misję, ale już w sferze ducha. Będzie nas próbował wyprowadzać z niewoli naszej pychy, naszego egoizmu, krótko mówiąc, z niewoli demona, który jest na tyle genialny, że się nie osłania, tylko nam mówi, no masz, chłopcze, wady pewne. Masz pewne wady. Ale dobrze ci z nimi jest, nie? Chociaż innym trochę gorzej. Będziesz go słuchał w prawdzie? Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Chorebie, w dniu zgromadzenia. Bóg się objawił w ogniu jako święty i potomstwo Abrahama, Żydzi prosili Mojżesza, żeby Tobie może, Mojżeszu, niech się Bóg tak objawia, bo my tego nie wytrzymamy. W swej świętości, w ogniu. No i kiedy tę prośbę Mojżesz przedstawił Bogu, będąc na nowo, na górze, Bóg powiedział, mądry naród, prośba mądra, podoba mi się, dam wam kogoś, kto będzie świętym ogniem, ale tak przejdzie. Przez 3 lata będzie przechodził między ludźmi, zwierzętami, jak to objawiłem ojcu wiary Abrahamowi podczas pierwszego przymierza. Tam Bóg nie pozwolił Abrahamowi przejść, tylko sam przeszedł w słupie ognia, spalając obie części zwierząt, zapowiadając tym samym Jezusa Chrystusa, że to Jezus przejdzie między tym narodem, który reprezentował nas, i będzie spalał ogniem miłości, miłosierdzia, będzie próbował spalić wszelki grzech w nas. Można by powiedzieć, że Bóg tak wyreżyserował historię mędrców ze wschodu i zachowanie Heroda Wielkiego, że go zdemaskował, odsłonił w nim prawdziwe oblicze. To, że dotąd on tam był mordercą na swoim dworze w stosunku do swoich żon, potomstwa, to ostatecznie dało się ścierpieć. Ale oto, proszę, ten, który był dumny, ba wielu miał zwolenników wśród kapłanów, arcykapłanów, bo to przebudowywał świątynię, która była zbudowana po powrocie Izraela z wygnania w Babilonie, przebudowywał jako najpiękniejsze architektoniczne dzieło tamtych czasów. Ogromne, wspaniałe. I był tak pobożny, że powiedział, ponieważ trzeba święte świętych przebudować serce świątyni, to kapłanów nauczę zawodu i oni, którym wolno kraczać, będą tam pracować. Jaki on pobożny. Jaki on pobożny. Bóg dla jego zbawienia, dla jego dobra zdemaskował go, że jest, że sobie budował pomnik chwały z tej świątyni, a nie Bogu. I że Bóg wziął ofiarę z tych niewinnych dzieci, bo on niczym nie różni się od Faraona. Tak jak Faraona oszczędził, a tylko zabrał mu pierworodnego syna, następcę tronu, jedynego syna. Jak zginęły dzieci, synowie pierworodny Egipcjan, tak tu w tym wypadku jest jaskółka, jak będzie zbawiał Heroda Wielkiego. I myślę, że w momencie śmierci, jak czytamy u Marii Waltorty, gnił nad Morzem Martwym, bo tam prosił, żeby go zaniesiono, żeby się kurować w tych słonych wodach leczniczych. Chyba te dzieci przyszły do niego w momencie śmierci z przebaczeniem. Ba, bym powiedział, Jezus przyszedł, bo to w tych dzieciach Jezus go zbawiał. Oczywiście Jerozolima wstrząśnięta, brzydzili się arcykapłani, wszyscy okrucieństwem tego króla, gardzili nim. Ale to jest na początku Ewangelii, bo na końcu Ewangelii to, co się nie udało Herodowi Wielkiemu, udało się arcykapłanom, uczonym w Piśmie, Jezusom. Dopadli, bo już tym razem nie uciekał, tylko udowodnił: wszyscy jesteście w mocy egoizmu i pychy. Herod uważał, że będę mesjaszem politycznym, czuł się zagrożony. Wy też mnie odbieracie jako zagrożenie. I każdy człowiek na ogół jest szlachetny, dopóki nie odczuwa jakiegoś zagrożenia. A jeżeli jego interes jest trochę naruszony, wszelako się zachowuje. Pod koniec Ewangelii Mateusza Jerozolima prześcignęła Heroda Wielkiego. Z tych niewinnych dzieci Bóg sobie sam brał ofiarę, tak jak sam sobie brał ofiarę dzieci w Egipcie, z dzieci egipskich, które umierały za swoich ojców. Tak w tym wypadku Jezus sam świadomie i dobrowolnie bierze na siebie grzech Jerozolimy, tych, którzy pragnęli jego końca. Co nam Jezus chce powiedzieć przez to wydarzenie więcej? Że niestety faraoni żyją, żyli i żyją. Że Herodowie żyli i żyją, tylko noszą inne imiona. Stalin, Hitler, w naszych czasach towarzysze partyjni. I pytanie mam do was, Panie Jezus, dzisiejszy Ewangelii, aby, jak ja chcę obciążyć ich grzechami was, moich wyznawców, też macie znamie przymierza, tak jak ci chłopcy przez obrzezanie mieli znak przymierza, bo traktowałem ich jako kapłanów. Czy was, na wasze głowy mogę położyć grzechy tych, którzy was krzywdzą, czy nie strząsacie tych grzechów? Mówicie, o, co to, to nie. Popatrzcie, jak mamy niedoczytaną Ewangelię Mateusza, że Jezus mówi, a ja przez wieki, ilekroć pojawia się jakiś Herod, jakiś Faraon, mam w rodzinie ludzkiej istoty, z których sobie biorę ofiarę sam sobie biorę ofiarę. I ważne, żebyście mnie pomogli, bo ja was będę zbawiał. A my w momencie obalenia naszych towarzyszy, ile rabanów narobiliśmy? A gdzie jest światło Ewangelii? Przecież trzeba ich zbawić. Nie myślimy o zbawieniu, tylko myślimy o rozliczeniu towarzyszy. Bo we własnym gronie szukamy tych, których można byłoby postawić niżej od siebie. Chcę powiedzieć i uwiecznić te słowa. Ohydne czasami w sercu Jezusa jest nasze chrześcijaństwo. Ohydne, obrzydliwe. Amen.